Witam w fantastycznej fantasmagierii.
Odcinek trzeci.
Odcinek ósmy. Regularnie, jak co dwa lata. Był ten okres chyba początkowy, kiedy fantastyczne fantasmagierie pojawiały się bardzo regularnie, ale to było właśnie chyba pierwsze cztery odcinki. Może trochę więcej.
No i to dlatego, że się pojawiły cztery szybko, to teraz mamy przerwę, żeby odpocząć, przerwę kreatywną.
Tak, no, dwa razy już planowaliśmy, znaczy nie to, że dwa razy planowaliśmy, planowaliśmy cały czas nagrać coś, tylko mieliśmy dwa takie tematy, a przynajmniej jeden z tego, co pamiętam, który chciałem, żeby był takim głównym tematem odcinka, no ale to nie wyszło. No, ale...
Siły wyższe, ale może wrócimy jeszcze do tego Marsa.
Nie, no, Mars wyszedł nam. Mars wyszedł, chociaż tam pewnie mogli...
Sorry, nie do Marsa, tylko tego drugiego,
tak, podwodnego. Podwodne światło.
Bo właśnie kupowałem książki, naczytałem się całych niektórych chłopowych, przed przeproszeniem, to wiesz, fajnie by było, żeby je teraz...
No ja też chciałbym...
Wykorzystać jakoś,
tylko, po prostu te wszystkie... Ja na przykład zająłem się oglądaniem filmu, bo...
Powiem więcej, małą tego.
Tak?
Nawet ściągnąłem XCOM Terror from the Deep.
No nie, no to jest znaczy, super.
Ściągnąłem wersję oczywiście oryginalną.
Więc Fantastyczna Fantasmagieria to jest podcast, w którym nie rozmawiamy o grach.
No właśnie.
To jest podcast, który generalnie tak
znaczy, wszystkim na wszystkim Fantasmagierii też się mało rozmawia ostatnimi czasy, więc jest okej. Okay.
Nie, no tam nie jest tak źle. Ja nazywam się Damian Pawlaka Dachman, a tutaj po drugiej stronie tego wirtualnego, po drugiej części tego wirtualnego studia, wirtualnego pokoju jest Bernard Szymisie, jaka Sea Lion.
Witam cię drogi Damianie, witam naszych dzielnych radiosłuchaczy.
No więc w tym odcinku nie będziemy rozmawiać o podwodnym science fiction.
Myślę.
Ja muszę jeszcze raz obejrzeć
no nie będziemy, filmy, nie będziemy.
Które były w ogóle w latach 60., 50. zrobione, które fantastycznie oddawały ten klimat. Właśnie co by było, gdyby populacja gdzieś się na tyle rozrosła, że potrzebowała nowych miejsc i naturalnym wydawało się wykorzystywać oceany jako taki dodatkowy teren, tylko po prostu zbudować tylko psy. No to jest super wizja i to mnie zawsze fascynowało. No ale postanowiliśmy jednak, że pójdziemy troszeczkę po takiej, po najmniejszej linii oporu. Wybierzemy konika, twojego absolutnego konika.
Znaczy nie wiem, czy to konika, wiesz, nie się tutaj
przesadzić. Znaczy to jest twój ulubiony pisarz.
Potem się okaże, że czegoś nie wiem i się będą śmiać, że Hoytam, a nie konik. Powiedzmy, że mojego ulubionego pisarza, o którym wydaje mi się, że coś tam wiem. O.
Tak, bo generalnie musicie pamiętać, że my tutaj nie robimy żadnych jakichś encyklopedycznych wykładów, że to nie jest Wikipedia w wersji audio. My zachęcamy, my zapalamy jakieś iskierki, żebyście wy później sięgnęli po te rzeczy. No i oczywiście Bernardzie...
To, co nam się nie chce, to czytać, żebyście wy czytali.
Tak, więc Bernardzie drogi, o kimże to będziemy rozmawiać w tym odcinku?
No w tym odcinku będziemy rozmawiać o Heinleinie. Heinleinie? Robert Aronson Heinlein albo Robert A. Han Heinlein.
Wybitny pisarz science fiction. Urodził się w 1907
roku.
Tak. Niestety zmarł. Niestety zmarł.
81 lat wydaje mi się, że to jest dobry wiek. Prawie 81. Nie? Brakło mu chyba dwóch miesięcy do 80, jeszcze miesiąca do 81. Czekaj, sprawdzę. No, lipiec 7, maj 8.
Tak, 80 lat, 81 bez
dwóch miesięcy.
I to jest pisarz, no można powiedzieć, taki właśnie z panteonu tych amerykańskich pisarzy science fiction. Oczywiście na równi, być może uznawany nawet za lepszego niż na przykład Philip K. Dick, za Arthur C. Clarke i tak dalej. Chociaż Arthur C. Clarke jest Anglikiem, więc to...
Czyli Big Three pisarzy science fiction, szczególnie tej złotej ery science fiction tamtych dawnych czasów, to będzie Asimov, Clarke i Heinlein. W Polsce Heinlein jest chyba najmniej znanym pisarzem.
Ciekawe jest, prawda?
Ja wiem, czyli musiałbym sprawdzić, ile co zostało wydane po polsku Clarka i Asimowa. Mhm. Wydaje mi się, stosunkowo więcej. Mówiąc stosunkowo, bo Heinlein napisał 40 parę nowel, jakieś tam opowiadania, cudewianki, więc tego trochę wyszło. W języku polskim tego nie wyszło zbyt wiele. Próbuję sobie spojrzeć na półkę i przypomnieć, co po polsku wyszło.
Na tej półce to raczej masz jeden taki fantastyczny zestaw, który został wydany... Właśnie jako taka absolutna kolekcja, prawda?
Tak, no to mam tą Virginia Collection.
Mhm. Ale Virginia Collection zawiera na przykład opowiadania, czy to są tylko...
Tak, zawiera wszystko, łącznie z nie science fiction książkami.
Mhm. Virginia Collection to jest takie piękne wydanie, wszystko jest w twardej, skórzanej oprawie, można powiedzieć, tak? Czy to jest jakaś taka derma bardziej?
Skórzana oprawa i specjalny papier, tak zwany archiwalny papier, który nie blaknie. Mhm. To jest 46 książek.
Bo nie żółknie bardziej.
Nie żółknie, czy znaczy nie blaknie, w sensie, że no nie blaknie, nie żółknie.
Nie jest jak te wydruki paragonowe, wiesz.
On nie jest tak wydruki paragonowe, że znikają napisy tak. Z nich, nie?
No właśnie, ale chyba Heinlein nie od zawsze marzył o pisaniu science fiction, nie? On był chyba żołnierzem.
Czy nie, on chyba Czy ja wiem, czy to nie chcę się zapytać Heinleina osobiście, czy masz opisanie science fiction, czy nie masz opisanie science fiction, prawda? Wiesz, jego wczesne prace, to z tego co pamiętam, to są lata 30. Mhm. On był w Navy, znaczy na marynarce wojennej był w późnych latach 20. Potem odszedł, wtedy zaczął coś tam już pisać.
Czy on chyba zaczął pisanie od tego, że podobno ciężko mu było ciągnąć koniec z końcem, szukał pracy i w międzyczasie wpadło mu jakiś pulpowy magazyn, Pulp Fiction, czyli te wszystkie takie groszowe magazyny, tak jak u nas, nie wiem, kiedyś Phoenix był, czy Nowa Fantastyka, czy coś w tym stylu.
Tak, tak. Znaczy...
I był konkurs na opowiadanie, można było wygrać $50. I tak chyba się jego przygoda z pisaniem zaczęła. No, takie słyszałem. No, plotki.
Takie chodzą, znaczy wiesz, tak nawet nie chodzą, tak to jest, że niby... No, Jesus, no, zaczął pisać z takiego czy innego powodu, ja wiem.
Czy wiesz, bo czasami jest tak, że na przykład pisarze odnoszą jakiś sukces w jakiejś dziedzinie, później decydują się, że co by tu zrobić, no nie? I zawsze chciałem być pisarzem. I tak koło 40, mając ten bagaż, tą wiedzę,
no tak, zaczynają to wykorzystywać. Już uznanym pisarzem, tak. Można tak powiedzieć. Wiesz, on to zaczął pisać w połowie lat 30, no to on chyba nawet nie miał jeszcze 30 lat. Więc będąc stosunkowo młody, napisał Happy Days. Potem wybuchła była II wojna światowa. Wiesz, co mi się podoba w Heinleinie, to jest to, że on był autentycznym naukowcem. Moim zdaniem, wiesz, to jest bardzo fajne. Mhm. On, jak zaczęła się II wojna światowa, to on razem z Asimowem zresztą pracował w jakimś tam stacji badawczej na marynarki wojennej i zajmował się inżynierią, aeronautical engineering, tak to się nazywa. Mhm. Z jedną rzeczą, którą pamiętam, czytałem gdzieś z jakiejś jego biografii, na którą oni pracowali, były kombinezony ciśnieniowe, takie jak są używane przez współczesnych pilotów myśliwców, tak? Czyli te, które powodują, że nie tracisz przytomności przy dużych przeciążeniach. Fajnie było to, bo on pracował przy tym z Asimowem i z DeCampem. Asimowa przedstawiać chyba nie trzeba.
No to jest też jeden z tych takich wybitnych pisarzy. Bo po Asimowie to chyba najbardziej zostały trzy prawa robotyki, czy prawa robotyki, nie, jak to powiedzieć.
Czy prawa robotyki, prawa? Tak, czy tam robotów. Tak. Kampa, czy sobie można wykąpać, myślę, że też jest względnie kojarzony przez ludzi. No ale wracając, mieliśmy generalnie, nie wiem, czy chcemy tutaj rozmówić o tym, omawiać jego biografię, bo mnie to właściwie...
Biografia jest istotna, ale rzeczywiście, no jeśli tak po prostu pobieżnie przedstawiliśmy, to ja myślę, że można powiedzieć, że miał sobie zamiłowanie do militariów.
Do militariów,
miał sobie
kobiet,
zamiłowanie do fizyki, do nauki.
I do kobiet.
Czyli tak.
Zdrowy chłop, prawda?
Tak, tak, zdrowy chłop. Zresztą to później się właśnie przejawiało, dlatego że to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że dużo więcej na przykład można powiedzieć o poglądach politycznych na przykład Heinleya z jego książek, niż wydaje mi się, że z innych pisarzy. Na przykład Arthur C. Clarke był świetnym naukowcem, no miał fantastyczną wyobraźnię, fantastyczny umysł, ale jego książki były właśnie takie suche, takie naukowe. Dopiero jak gdzieś pisał w jakimś duecie, nie, to zaczynało się, wiesz, to przypominać bardziej jakiś obyczaj. Nie wiem, czy na pewno czytałeś Spotkanie z Ramą.
No tak, z Ramą i z Florą i z innymi Margaretami.
Tak, Rama 2, a później Ogród Ramy i tak dalej, to są już w ogóle takie, bo one są pisane wtedy w duecie z jakimś, zapomniałem tego drugiego, nazwiska tego drugiego autora. I to są książki po prostu przepełnione jakimś obyczajem. A mnie zawsze fascynowała ta Rama jako obiekt, jako, wiesz, to wszystko. A Heinlein właśnie był człowiekiem, który zawierał w swojej prozie pewien przekaz. To były te takie czasy, które my też możemy pamiętać jeszcze, bo powiedzmy komuna upadła nie tak dawno temu, kiedy w science fiction pod płaszczykiem właśnie tych innych światów, obcych, jakichś cywilizacji i tak dalej, wrzucało się powiedzmy jakieś komunikaty, które później, jeśli ktoś znał klucz, mógł zinterpretować w odpowiedni sposób. I no możemy powiedzmy przejść teraz właściwie do książek.
Właśnie zanim zaczniemy książkę, to będzie jeszcze krok wstecz, tak wyrażę, to byśmy wspomnieli o kobietach, bo bardzo ważną osobą, że tak wyrażę, w całym heinleinowskim wszechświecie jest jego żona, trzecia żona, Ginny, czy Virginia Heinlein.
A to ciekawe, ja myślałem, że miał tylko jedną żonę.
No, on miał trzy żony. Trzecia żona była właśnie ta najważniejsza, którą właściwie większość ludzi myśli, że jest jedna. Virginia Heinlein, czy tam ona jakoś tam wcześniej niż Heinlein, jakieś tam inaczej, obviously. To ona była inżynierem, doktorem chyba nawet biochemii, mówiąca płynnie w siedmiu językach, znająca siedem języków i generalnie miała bardzo duży wpływ na pisarstwo Heinleina. Jak tam, again, ja nie jestem krytykiem, nie ten, natomiast większość ludzi doszukuje się, widzi, czy tam jakichś specjalistów od Heinleina, czy z Heinlein Society, czy tym podobnych miejsc, że wszystkie postacie, czy często postacie, takie silne postacie kobiece typu Piętaszek, czy tam Dupeczka z Piętaszka, czy Friday, były właśnie wzorowane na Virginii.
Czy ja w ogóle, jeśli ktoś chce zobaczyć, niech sobie wygoogla Heinlein Friday okładkę.
O, okładki Heinleina były po prostu przegenialne.
Tak, w ogóle a propos kobiet, a propos tej takiej rozwiązłości, to na pewno ciekawą książką jest, ale tak jak mówię, no będziemy rozmawiać o tych książkach Obcy w obcym kraju, ale to tak mówię, dojdziemy, prawda?
Dojdziemy, mhm. Dojdziemy lub nie.
No tak.
Zależy, jak nam pójdzie. No okej, okay, no to teraz powiedzmy książki. Ja powiem tak, ja powiem, jak to wygląda z mojej strony. Ja do Heinleina trafiłem około lat, późnych lat 90. Przez moją ówczesną dziewczynę, która była zachwycona właśnie Obcym w obcym kraju i mi czytała tam.
To romantycznie, bo może chciała właśnie cię zaprosić do jakiegoś takiego...
Ale nie musiała mnie zapraszać.
Grupowego tego, nie, spotkania.
Nie. Po prostu raczej tam jakieś tam żartobliwe fragmenty czytała ten i powiem szczerze, jakoś tak... Tak średnio byłem zainteresowany. Potem skojarzyłem, że parę lat wcześniej czytałem... Henry miał takie jakby okresy różnej twórczości, tak? Czy tam typy twórczości, można tak powiedzieć. On ma coś takiego jak twórczość dla młodych ludzi, tam young fiction i tak dalej, można tak nazwać. Tam young adult by to się dzisiaj nazywało. I ja pamiętam, że przeczytałem książkę... Potem, już później na to przypomniałem, że przeczytałem książkę Heinleina już wcześniej, czyli Have Soot Will Travel. Po naszemu to było chyba Wkładaj kombinezon i w drogę. I to był mój pierwszy kontakt z Heinleinem lata wcześniej, nie wiem, czy to było 92, 3, jeszcze w podstawówce chyba byłem wtedy. I dopiero lat później powiedziałem, że to był mój pierwszy kontakt, no ale taki pierwszy, w cudzysłowie, poważniejszy kontakt to właśnie było przez moją ówczesną, dobrą koleżankę. I oryginalnie średnio jakoś tak podszedłem do czytania tego Obcego w obcym kraju. Książka, która mnie naprawdę wciągnęła, to był Władcy marionetek. Pamiętam, że potem ona tak strasznie przeżywała, jaki to jest świetna książka, do której bardzo dziękuję, że wiem, że nie słucha na pewno, ale będę jej doskonale wdzięczny o to. I okazało się, w mojej bibliotece publicznej, w mojej bibliotece publicznej nie było niczego, ale w drugiej bibliotece publicznej, która była niedaleko mojej szkoły średniej, mieli całkiem niezły, znaczy niezły, bo mieli Obcy w obcym kraju, Władcy marionetek, był chyba Piętaszek i coś jeszcze. Nie wiem, czy nie Dubler, czy Double Star. Więc pożyczyłem wszystkie te książki i zacząłem od Władcy marionetek. I po prostu wtedy mówię, kurde, rewelacja. Nie? Przeczytałem Władcy marionetek, potem przeczytałem, co tam było kolejnego, w końcu przeczytałem tego Obcego w obcym kraju. Druga książka, którą mieli, już teraz pamiętam, to była Luna to surowa pani i to była druga książka, którą przeczytałem Heinleina. I obie książki mnie po prostu super wciągnęły. O. Mm-hmm. Bo to obie są takie dosyć hard science fiction, prawda?
Znaczy jaka Luny nigdy nie czytałem.
To jest książka, która opisuje losy kolonii na Księżycu. I powiedzmy jej walki o niepodległość. Przy okazji również zahacza dosyć dużo sporo wątków, powiedzmy takich typowo socjologicznych, jak to u Heinleina było, czy Stanger, czy na przykład związki małżeńskie typu rodzinne, typu wiesz, 5 facetów, 3 matki i 70 dzieci, 40 i 150 wnuków.
Trochę jak w Expense.
Tak, dokładnie tak.
Tam się po prostu, wiesz, pewne zasady...
Się po prostu zmieniły. Wiesz, na Księżycu powiedzmy, że tam było dość ciężkie życie, więc też to się pewne rzeczy pozmieniały. Zresztą to trochę przypomina Australię, bo Luna powiedzmy była jakąś tam kolonią karną oryginalnie, potem się to przekształciło bardziej w ten i tak dalej, i tak dalej.
I to jest ostatnia książka, za którą dostał nagrodę Hugo. Bo później już chyba... Chociaż wcześniej dostawał wielokrotnie, to była ostatnia nagroda, więc w sumie to miał trochę tego... Tych statuetek, jeśli tak można powiedzieć.
No miał na przykład, ja nie do końca się zgodzę ze wszystkimi jego nagrodami, jeśli mogę się tak...
Na przykład za Władcę marionetek nie dostał.
Ale na przykład dostał za Dublera.
Wiesz co, są dwie książki, które pewnie byś się zgodził, że na pewno powinien za nie dostać, bo dostał w 60 roku za Kawalerię Kosmosu i dostał 2 lata później za Obcego w obcym kraju.
Wiesz co, ja powiem tak, ja generalnie przelubię Obcego w obcym kraju, ale nie do końca, nie wiem, czy aż tak bardzo byś by dostał książkę, nie?
Mhm. Znaczy to jest w ogóle chyba jego... Znaczy nie wiem, czy to jest najbardziej kontrowersyjna książka, wiesz, bo to rzeczywiście, no ty czytając wszystkie książki, jakie się pojawiły, wiesz, to pewnie byś mógł tam wybrać ten, ale ja pamiętam właśnie, że Obcy w obcym kraju to była taka mocno, bardzo głośna książka, właśnie ze względu na to, że w bardzo konserwatywnych czasach, 60 lata, no mówiło się otwarcie o rewolucji takiej seksualnej.
Część książek jego, czy część twórczości Heinleina, tak samo jak większość pisarzy science fiction, trzeba troszeczkę rozpatrywać w kontekście świata, w którym się to działo, tak? Bo odbiór, powiedzmy, w tym momencie na przykład Żołnierzy Kosmosu jest troszeczkę moim zdaniem inny w latach 60. czy 70., a troszeczkę inny teraz. Mhm. Tak samo odbiór na przykład Władcy Marionetek jest troszeczkę inny teraz niż był kiedyś.
No tak, tak, no, Kawaleria Kosmosu była pisana w środku zimnej wojny, można tak powiedzieć.
Zimnej wojny, dokładnie, gdzie wiesz, dużo pisarzy science fiction stosowało takie zabiegi, gdzie nie myśląc wprost, chodziło mniej więcej o to, że przynajmniej tak się są interpretacje. Jeszcze pytanie teraz, czy jest kolejna interpretacja na zasadzie tego jak w szkole średniej, tak? Co miał poeta, co poeta czy miał na myśli i teraz mówimy, myśleniajmy. Czy się tak było, no ale mówi się, że te rubale, te próstwo pajęczaki, czy jak je to nazwać, z Kawalerii Kosmosu, czy Żołnierzy Kosmosu, to było powiedzmy parabola hiperbola wschodniego bloku komunistów, tak, że to takie, wiesz, drony są kontrolowane przez jakąś tam warstwę rządzącą, a reszta robi, co im każą i jak trzeba wysłać...
No tam, ale tam też był mocny komentarz do tego, jak powiedzmy społeczeństwo, do postawy społeczeństwa amerykańskiego.
No tak, to też.
Które się tak trochę uchylało od odpowiedzialności do pewnych rzeczy, więc cała koncepcja tego, że żeby być obywatelem, czyli mieć status obywatela w tym świecie właśnie tej Kawalerii Kosmosu, no to na przykład trzeba było odbyć służbę wojskową. I to trzeba było sobie tak zapracować. Jakby przelać krew za kraj, jeśli chcesz być obywatelem, to musisz być niemalże patriotą, żeby mieć jednocześnie status obywatela. To było ciekawe. Zresztą to jest książka właśnie tak mówię, no ona została napisana, no teraz lekko licząc, ponad 60 lat temu.
Dokładnie tak.
Długo być 70.
Rzeczy, które są genialne, moim dla mnie genialne w przypadku Heinleina, to jest to, że te książki, mimo że jest pisane, powiedzmy, to jest Starship Troopers, to jest 59 rok, tak? Mhm. Kurde, na 59 rok, ale jak czytasz tą książkę, ona się właśnie nie zestarzała jako science fiction. Jak na przykład weźmiesz niektóre książki innych pisarzy, nie będę wymieniał z nazwiska, żeby nikogo nie obrazić, to wiesz, czy tam komputery, czy podróże kosmiczne, czy sposób walki i tak dalej, coś tak czyta, tam
Chociaż to też ma swój smaczek, no nie? To jest ten taki
tak, smaczek, ma to smaczek, jak
oglądasz oryginalnego Star Treka i tam po prostu zamiast komputerów mają jakieś kolorowe żarówki.
Jak weźmiesz na przykład, ja chyba czy tytuł polski, nie pamiętam polskiego tytułu, mam tą książkę, nie mam książkę po polsku.
A jaki jest tytuł oryginalny?
Farmer, czekaj, zacytuj po mnie.
To chyba ona nigdy się nie pojawiła po polsku. Farmer in the Sky.
Nie Farmer in the Sky. To druga. Zaraz sobie przypomnę. A może to jest...
Może Starman Jones?
Starman Jones.
Tak, no to Starman Jones. Wiem, dlaczego ci się skojarzyło z Farmerem. Początek jest taki właśnie.
Dokładnie.
Że młody chłopak, który chce...
Bo to jest jedna z takich tych młodzieńczych...
No właśnie, ale ja pamiętam, że kiedyś o niej rozmawiali, tylko nie pamiętam w jakim kontekście. Wiesz, to jest najlepsze.
Ja też nie
że...
pamiętam w jakim kontekście. Natomiast właśnie...
mi ją poleciłeś, ja ją przeczytałem. I to jest historia młodego chłopaka, Maxa, który
tak
całe życie marzył, żeby być kosmonautą. I tam jest w ogóle cały ten motyw z tym, jak... To jest najlepsze, że w dzisiejszych czasach wszystkie skomplikowane obliczenia robią komputery. Ludzie nie są. A tam właśnie była cała kwestia, że ci prawdziwi najlepsi nawigatorzy, czy tam powiedzmy Starmani i tak dalej, to wszystko te rzeczy potrafią obliczyć w głowie i robią to bezbłędnie. Dlatego są... Bo oni chyba tam gdzieś zabłądzili w kosmosie? Ja nie pamiętam.
Tak.
Normalnie Voyager, statek Voyager.
Tak, taki Voyager trochę. I o to chodzi, że oni właśnie, że właśnie tego zmierzałem, że też podróż kosmiczna to było, wiesz, kolesie siedzący tam przeliczający skoki, czy te podróże między planetami w sposób 27 teraz, nie?
Tak. Nie? Ja uwielbiam takie inne podejście, bo ja się w ogóle przenoszę do takiego świata, gdzie te wizje science fiction były takie nieograniczone, nie pochowane. Tak. One teraz całkowicie, prawda, zderzyły się ze ścianą rzeczywistości, wiesz, z tego, że ważniejsze są social media i nowe iPhone'y od tego, czy skolonizujemy Marsa, czy będziemy jeszcze w ogóle kiedyś mieli okazję wrócić na Księżyc. No, wiesz, no, kiedy widzimy na przykład, że NASA, czy w ogóle Ameryka rezygnuje, prawda, z promów kosmicznych. Że tak naprawdę musi liczyć na pomoc z tych znienawidzonych Rosjan, no nie? Żeby oni z tego Bajkonuru wysłali rakiety, dlatego że tych prywatne firmy, wiesz, nie wiem, czy kojarzysz SpaceX, na pewno kojarzysz, nie? Elona Muska.
Tak.
Ciągle coś jakieś, wiadomo, że to może nie jest wina właśnie samego Muska, no nie? Ale to jest jakiś taki splot nieszczęśliwych wypadków, że tutaj się coś stanie, tu rakieta wybuchnie gdzieś tam. No i wiesz, kiedy myślisz o tych wizjach, które one były przedstawione w tej książce, w 2016 roku to właściwie to już dawno były wszystkie te planety Układu Słonecznego skolonizowane, już dawno leciliśmy w stronę Alpha Centauri, więc no, brakuje mi tego. Ja się lubię przenieść do tych czasów, szczególnie jeszcze na przykład, kiedy Heinlein pisał, to nie było żadnych zdjęć, które pokazywały na przykład z bliska Marsa, nie? Tak chyba, o ile się nie mylę.
No tak, no w tym, w książkach z tego Heinleina często się Marsjanie pojawiają, tak?
Dokładnie, właśnie Obcy w obcym kraju to jest historia człowieka, który
właśnie, jakby... Obcy w obcym kraju jest troszeczkę bardziej, powiedziałbym, skomplikowane, bo...
No tak.
Bo z jednej strony pojawiają się Marsjanie, z drugiej strony pojawiają się ludzie, którzy byli pierwszą wyprawą na Marsa, a z drugiej strony pojawiają się archaniołowie i aniołowie, tak? Którzy tam nad wszystkim tam nadzorują i patrzą, o co chodzi. Tak więc powiedzmy, że Obcy w obcym kraju jest akurat nie najlepszym pomysłem tutaj. Dużo lepszym przykładem jest na przykład ten Double Star, czy Dubler. Mhm. Tu jest taki, ja bym powiedział, wiem, taki swashbuckling Łotrzykowska science fiction, tak? Dziejąc się na Marsie, właśnie pojawiają się Marsjanie z jakimiś bronią laserową, którą można pokroić ludzi i tym podobne rzeczy. Natomiast w obcym kraju bym tak troszeczkę trzymał z boku, bo tam się różne cudawianki pokazują w tym.
No nie, no tak właściwie to można powiedzieć, że jeśli ktoś liczy na to, że Obcy w obcym kraju to jest książka, która gdzieś mocno opowiada o przygodach, nie wiem, ludzi na Marsie, to się bardzo zdziwi. Tego, że tam Mars jest...
Obcy w obcym kraju nawet nie jest do końca... Nie wiem, czy nazwałbym Obcy w obcym kraju science fiction. To jest bardziej taki... Może troszeczkę bardziej metafizykę science fiction. Trochę fantazy. Mm-hmm. Jakieś wątki religijne, prawda?
Powiedziałeś, od czego zacząłeś?
Powiedziałem, od czego zacząłem.
Jeśli teraz z tą wiedzą, którą posiadasz, miałbyś komuś polecić właśnie rozpoczęcie przygody z Heinleinem, to które książki, takie trzy książki, które byś wybrał właśnie...
Wiesz co, to jest teraz ciężko określić. To jest tak, jak wiemy albo nie wiemy, Heinlein stworzył coś, co się nazywa World as Myth. Czy tam wielu ma taki ten, że wszystkie jego książki, może nie wszystkie, ale wiele jego książek się łączy.
Tak, jakby w jednym uniwersum.
Dzieją się w jednym uniwersum i są całe dyskusje dziesiątek ludzi na tym, w której kolejności, w jakiej kolejności czytać. Jedni mówią, czytać tak, jak były napisane. Okej, ale czytać, jak było napisane, to wtedy się na przykład okaże, że przeczytasz coś, co właściwie może się dać tak, że przeczytasz coś po drodze, w którym książka na przykład jest taka książka, się nazywa Number of the Beast, którą naprawdę się powinno czytać, jak już się pozna dużo, dużo książek Heinleina. Albo jeszcze lepiej, Kot, który przechodzi przez ściany, też wyszła w wersji polskiej, The Cot Who Walks Through the Walls. Ona w Polsce była reklamowana jako sequel, czyli kontynuacja The Moon is the Harsh Mistress, Luna co zrobiła pani. Ale nie do końca, bo tam jest bardzo dużo wątków z innych książek, plus kończy się autentycznym cliffhangerem, po prostu książka się kończy i mówisz, what the fuck?
I co dalej?
Kolejna książka już nie wyszła w języku polskim, więc jest cała seria, jest Future History seria, jest ten World as Myth i są książki dookoła tego, które można czytać. Do tego są książki, powiedzmy, które są, nazwijmy to, samodzielnymi książkami, tak jak na przykład Obcy w obcym kraju, tak jak na przykład Między planetami, czy jedyna fantasy książka poniekąd napisana przez Heinleina, czyli Glory Road, też wyszła po polsku. Więc może czytać w różny sposób.
Dopiero znając, przeczytając wszystko i później czytając to w jakiejś innej, w tej odpowiedniej kolejności, zaczynasz kojarzyć te wątki. To jest tak jak na przykład właściwie każdą książkę, czy nawet film obejrzysz raz, okej, jest super, ale obejrzysz go drugi raz, przeczytasz drugi raz tą książkę, nagle wyłapujesz rzeczy, które wcześniej umknęły twojej uwadze, bo nie byłeś w stanie połączyć tych wątków.
Na przykład w jednej z książek główną postacią jest jakiś tam pisarz, poeta, który w innej książce są wspomniane jego na przykład poematy. Mhm. Takie wiesz, takie, to są niektóre rzeczy drobne, które są dużo mocniejsze, prawda? Są książki, na przykład The Number of the Beast, które tak naprawdę musisz przeczytać kilkakrotnie i przeczytać wszystko dookoła, żeby zacząć powoli dochodzić, okej, teraz to ma sens. Bo często ludzie, że czytają pierwszy raz tą książkę, mówią, to jest jakiś żart. Jak go kocham i wcale się nie dziwię. Bo ja pierwszy raz, jak przeczytałem Kota, który przechodzi przez ściany, też mówię, o co chodzi, nie? Wiesz, są książki, jest na przykład taka książka, się nazywa Drzwi do lata. Stary, to jest właściwie nowelka, właściwie to bardziej, to mówią, glorified opowiadanie to jest. Jedna z moich ulubionych książek ever. Mogę ją czytać w kółko, porusza tam podróże w czasie, jakieś tam ponownie jakieś tam robotykę i to jest, wiesz, to się fajnie czyta, bo to takie jest taka wizja przyszłości, która nie do końca się sprawdziła, ale z drugiej strony, jak czytasz, to możesz sobie pomyśleć, kto wie, może za kolejne 20 lat coś takiego powstanie, tak, bo masz tam jakąś tam automatyczną Masz tam coś, co wygląda jak Handyman, Mr. Handyman z Fallouta.
Tak.
Wiesz, koleś jest konstruktorem i takie właśnie produkty robi, właśnie typu Handyman, czy na przykład komputerowo wspomagane projektowanie, tak? Okej, teraz to robimy na, to się nazywa chyba projektant done, chyba tak, design done to się nazywa. I to jest nic innego jak komputerowo wspomagane projektowanie, autentycznie. Tylko, że wiesz, bardziej dostosowane do lat 50., czyli są takie mechaniczne ramiona i tak dalej, nie? Ale jest to wspomagane automatycznie projektowanie, takie rzeczy. Ale wiesz, to teraz wracając do tego, co bym polecał z książek.
Może byś wybrał tak jak poszli twórcy filmowi, prawda? Że wybrali tylko niestety kilka książek.
Moim zdaniem najlepsza książka Heinleina to jest, znaczy najlepsza ekranizacja Heinleina, no to jest zdecydowanie Predestination, tak? Czyli to jest ekranizacja krótkiego opowiadania de facto.
Tak, All You Zombies.
All Your Zombies.
Nie wiem, jak jest polski tytuł, niestety nie
Wszystkie
pamiętam.
Wasze zombie, zdaje się, taki jest tytuł polski.
Coś, tak. Ale to jest najlepsze, że ja jak czytałem pierwszy raz to opowiadanie, to naprawdę potrzebujesz, i zresztą jak ktoś sobie gdzieś wygoogla, poszuka i tak dalej, to właściwie to opowiadanie, nie chcę też specjalnie zrazić, bo to akurat jest bardzo ciekawe, ale to opowiadanie, te wszystkie rzeczy, wokół których się tam te rzeczy kręcą, no nie, jakby ta oś, to jest taki, rysujesz sobie taki diagram, co wynika z czego tak. i tak dalej. I to jest niesamowite, dlatego że jak sobie to wszystko połączysz, to oczywiście tam jest pewien paradoks w tym wszystkim, ale w cudzysłowie lub nie w cudzysłowie, to ma sens. Najlepsze jest to, że Predestination to jest film, który no ja się nie spodziewałem, że tak dobrze, że to wszystko się tak uda dobrze zrobić, że uda się to tak przełożyć na film. I rzeczywiście być może właśnie przez to, że to jest opowiadanie, że to jest coś krótkiego.
To jest krótkie opowiadanie, dokładnie.
Nie, film nie musi na przykład ucinać jakichś wątków, czy czegoś skracać i tak dalej, tylko to wszystko opakowuje. No i efekty specjalne są świetne. Zresztą no to nie jest akurat film, który w dużej ilości opiera się na efektach specjalnych.
No nie. To jest taki stary, dobry science fiction ten film, prawda?
To też jak się ogląda, to też jest taki klimat trochę...
No, tych czasów...
Postfalautowski taki...
Tak, dokładnie tak. Wiesz, no potem masz Żołnierzy Kosmosu, czy Kawalerię Kosmosu, który nie ma nic wspólnego z książką.
Znaczy, coś wspólnego ma, w tym sensie, że ma...
No ma wspólnego...
Wspólny motyw właśnie, jeśli chodzi o
Wspólnych kawalerię. No nie, no bo w książce Żołnierze Kosmosu, Kawaleria Kosmosu, czyli tam ci goście, to są goście w zbrojach wspomaganych.
Space Marines
z Wars 40, co najmniej, albo nawet dużo bardziej wypasieni niż Space Marines 40. Pojawia się dużo więcej inteligentnych ras kosmicznych, którymi jest kontakt, jest walka, czyli kontakt. Jest dużo więcej, w sensie pojawia się jedna więcej, no to jest 100% więcej niż w filmie. Jest zupełnie inaczej przedstawiony, powiedzmy przeciwnicy są przedstawieni zupełnie inaczej, bo w książce to oni mają normalnie statki kosmiczne, którymi się poruszają i tak dalej, nie? To nie są po prostu robaki, które tam sobie poruszają się za pomocą latania na asteroidzie. To są autentycznie, wiesz, mają statki kosmiczne. Więc wiesz, rasa, która jest dla nas była statki kosmiczne, nie są tylko kuźwa durne robaki.
Znaczy tam trochę w filmie to tam jest. Zresztą w ogóle na pewno znasz kolejne filmy, jeśli chodzi o Kawalerię Kosmosu, czyli Starship Troopers.
2, 3, 4, tak?
No trochę tego wyszło. Powiem ci, że najfajniejszy ostatnio to wyszedł ten taki animowany.
Tak, dokładnie. Znaczy, najfajniejszy był film animowany. Natomiast wiesz, nawet był ten taki anim, czy japońskowy serial Roughnecks, tak? Nie wiem, chyba 80 odcinków tak. Tego wyszło. I też było całkiem przyzwoite. Natomiast to ciągle nie było to. No i różnica przede wszystkim w filmie, jak się stwierdza, że film jest taki, moim zdaniem, to jest taki raczej antywojenny, satyryczny film trochę, podczas gdy książka troszeczkę jest bardziej prowojenna, jeśli można tak nazwać. Czy, tak jak mówię, Heinlein po roku 59, chcę powiedzieć?
Czyli można powiedzieć, jeszcze troszeczkę przed...
No to był sam środek, wiesz, zimnej wojny, tak?
No tak, bo to było po wojnie w Korei tak. Początek, no, pierwsze lata, nie wiem dokładnie, wojny w Wietnamie.
No nie, wojna w Wietnamie to później, bo wojna w Indochinach na razie była francuska tam, Amerykanie tam się nie zaangażowali aż do połowy lat 60. de facto.
Nie, bo ta wojna wietnamska, ona teoretycznie to ona trwała od 55 roku.
Tak, ale to była...
75. No, tak.
Piątek, jak przeczytasz, to byli Francuzi tam napierdzielali najpierw. No nieważne, to są szczególnie istotne. Natomiast co jest istotne, to jest to, że...
Pokazywał, docenił żołnierzy, nie? Właśnie.
Tylko, że widzisz, teraz to jest bardzo ważna rzecz. Wersja, co ja mam 3 tłumaczenia.
No właśnie, bo to też chciałem cię zapytać. Właśnie to jest w sumie dobre odejście, że tłumaczeń w ogóle książek Henleya, przynajmniej tych niektórych, w Polsce było... Kilka. Wiem, że chyba Obcy w obcym kraju miał kilka wersji, prawda?
Chyba dwie. pierwsza wersja Żołnierza Kosmosu, to, o którym zostało wydane w połowie lat 80. i była to wydanie chyba przez Śląski Klub Fantastyki albo jakiś inny Klub Fantastyki. Ja to gdzieś, ja mam gdzieś tutaj na półce, drukowane na powielaczu, wiesz. Wydaje mi się, że z jednej strony trzaskali ulotki dla Solidarności, a w międzyczasie trzaskali tego Heinleina. I jak wyszedł film, to wyszło drugie, kolejne, pierwsze oficjalne wydanie, chyba. Nie wiem, nie jestem przekonany, czy było po drodze, aż tak biegły w tym nie jestem. To było wydanie wraz z filmem, tam na okładce z głównym bohaterem z 90-210, wszystko on tam pochodził. I to wydanie to było właściwie przeedytowane tłumaczenie klubowe, z lekko zmienione. I potem, teraz, potem jakiś czas później, już były lata, już był 2000, po 2005 roku, bo Gareth mi to wysyłał pocztą do Irlandii już. Jest kolejne tłumaczenie i problem jest taki, że im dalsze tłumaczenie, tym gorsze. A co gorsze, tłumacz albo dodaje od siebie, albo odejmuje od siebie. Na przykład w wersji, pierwszej wersji jest chyba tak, nie chcę myśleć, nie mam tego teraz pod ręką, tak pi razy oko. Tam chyba ze dwie strony są dodane, których w ogóle nie mam w oryginale. Po prostu tłumacz spuścił wodze fantazji i idzie. I tak samo jest podobnie w wersji, a w tej wersji nowej to już jest w ogóle koszmar. Kosmos.
Może oni mieli już jakieś wersje reżyserską, trafili do jakichś, wiesz, wyrwanych stron.
Chciałby być do tej słynnej szuflady Christophera Tolkiena trafili.
Może Virginia miała taką samą szufladę, właśnie odkryła i tak dalej. I Polakom sprzedała jako wiernym fanom.
Problem jest taki, że na przykład w tej najnowszej książce jest bardzo dużo odnosień do Stanów Zjednoczonych, do Marines, do Ameryki, do pochwały amerykańskiego żołnierza, Amerykanie to, Amerykanie tamto. Tego nie ma w oryginale w ogóle. Mhm. To jest śmieszne, ale tego po prostu nie ma.
Czy ja się zastanawiam, skąd w takim razie coś takiego dorzucili? Czy na przykład to jest kwestia tego, że faktycznie może jest jakieś nowe wydanie, o którym nie wiesz, amerykańskie?
Nie, nie ma.
Które... Próbuję sobie uzmysłowić to rozumowanie takiej osoby, bo rozumiem, że jeśli na przykład był w tej książce polski wątek, taki polski tłumacz chciałby go rozwinąć, nie? Że tam jest tylko na przykład Piłsudski wspomniany. No to dwa strony biografii Piłsudskiego dorzucamy, nie? Bo jak był wspomniany, na przykład, nie wiem, Batalion Kościuszko jest. No to trzy strony, to rozumiem. Ale tak po prostu dorzucić...
Próbuję się znaleźć ten dokładnie przeczytać, bo... Jest problem taki, jeśli ktoś ma możliwość, czytania wersji...
To szukajcie tutaj spowielacza.
Oryginalnej, angielskiej. Aha. Zdecydowanie to polecam.
Tak. Ale powiedzcie, że ja zawsze lubiłem film Żołnierze Kosmosu, dlatego że on był taki po prostu...
Wiesz, jak oglądałem kilkakrotnie.
Tak, i on był taki fajny, wiesz, tam uwielbiałem właśnie te postacie, bo tam była Denise Richards.
No, Denise Richards. No.
A Dina Meyer, to tak, ona
Denise Richards, to każdy z nas kochał z czasu...
Drugi Hauser tam był, prawda, czyli Nick Patrick Harris. Słucham?
Jak się nazywał ten film, gdzie każdy kocha Denise Richards do tego czasu?
Wild Things. Tak, o tym dzikie żądze?
Tak jest.
Tak, tam słynna scena z Neve Campbell na basenie. Zresztą to jest w ogóle genialny film, jeśli mogę komuś polecić, bo to, wiesz, na pewno słucha nas wielu ludzi, którzy na przykład nie wiedzieli, że kręcono filmy też na przykład przed rokiem 2000. A Wild Things jest właśnie gdzieś z tego takiego złotego okresu, kiedy Scream powstał, czyli Krzyk i tak dalej, bo Wild Things, jak dzikie żądze, są z 98 roku.
No.
Zresztą rewelacyjny film, że to jest... Ale Denise Richards, ona tam grała chyba pilotkę, bo to było też, to jest właśnie też ciekawe, że te kasty, prawda, że...
Tylko, że widzisz, na przykład w książce te kasty nie były tak, że piloci są lepsi, tutaj jesteśmy elitą, a tutaj są jacyś śmieszni marińscy tam żołnierze, piechociarze i tak dalej.
A jeśli chodzi o te dwa dodatkowe filmy, które powstały, tam Starship Troopers 2 i 3, to jednak ja bym w ogóle tych filmów nie polecał, dlatego że one mają... Niestety i budżet, i walory takich produkcji mocno kiczowatych, robionych właściwie bez efektów, więc to są filmy, które w najzupełniej świecie najlepiej ominąć.
Znaczy, wiesz, ja sobie to podarowałem. Ty. Który to był? Dwójka był śpiewający marszałek, czy trójka był śpiewający marszałek?
Nie wiem, ale 4 lata temu właśnie powstał ten film animowany Invasion.
Jest okay.
I on jest taki bardzo okay. Prosty, bo tam jest taka do bólu prosta historia. Właściwie mamy tych żołnierzy w tych pancerzach, mamy robaki, i się strzelają i to jest naprawdę super pokazane. No, zresztą trochę mi przypomina jeden z moich ulubionych filmów, czyli Final Fantasy The Spirit Within. Innym filmem, który nakręcono...
Który ja akurat właśnie też bardzo lubię.
Czyli Władcy Marionetek.
Powiem tak, książka oczywiście jest nieporównywalnie dużo lepsza. Mhm. Zresztą z książką z Władcy Marionetek się wiąże fajna historia dla mnie, prywatna się tak wydarzy, z czasów liceum. W którymś momencie, nie pamiętam, w której klasie, drugiej czy trzeciej. Chyba w drugiej, bo to był taki okres, że rzadko bywałem w szkole. Byłem zagrożony z kilku przedmiotów, z którymi w większości było ok, w pewnym momencie tam po komisyjnych egzaminach, no ale z języka polskiego moja pani profesor, pozdrawiam, Alicja Jerz, no nie uparła się, że ja powinienem być częściej bywać w szkole, że generalnie przykładać się do nauki. Za Chiny mi się nie chciało. I wtedy trafiło się tak, że jakaś lokalna, czy tam wojewódzka gazeta, magazyn dla młodzieży, czy cholera już wie co, nie pamiętam dokładnie, robiło konkurs na recenzję filmu. I ja napisałem recenzję filmu Władcy Marionetek, a właściwie bardziej recenzję książki, opierając się poniekąd filmem, i wygrałem ten konkurs.
Wow.
No, taki byłem. I pamiętam, że moja poniżka była tak dumna, że wstawiła mi wtedy chyba 4 szóstki do dziennika, żeby podnieść moją średnią tyle, żeby nie musiał zdawać egzaminu komisyjnego.
Chyba, ale to chyba bardziej piątki.
Nie, nie. Też, tak. Szóstki mi wstawiła. 4 szóstki za wybitne, pozalekcyjne, pozamateriałowe osiągnięcia. Władcy Marionetek, dla mnie uwielbiam tą książkę.
Znaczy ja uwielbiam film, ale film jest słaby, tylko uwielbiam Donalda Sutherlanda.
Ja uwielbiam Donalda Sutherlanda, więc uwielbiam ten film. Są fajnie, że wybrali Donalda i Kiefera Sutherlanda w tym filmie zagrali, bo w książce też się pojawia ojciec z synem w tych samych rolach, więc nie jest to głupie.
Ale to mnie zaskoczyłeś na pewno. Kiefer Sutherland grał w Władcy Marionetek?
Może nie. Nie grał?
Bo no, ja go nie pamiętam. Tam sobie mów, a ja będę googlował.
Może mi się po prostu pomyliło. Nie wiem, dlaczego mi się zawsze dało, że on tam grał.
Może w jakimś filmie grali razem, nie? To jest niewykluczone. Nigdy nie można zakładać, że ojciec syna nie może zagrać w jednym filmie.
A może tam grał ktoś inny, ale nie wiem dlaczego.
Na przykład tam grał Keith David, którego uwielbiam.
O, sorry, jeśli mi się pomyliło, to ja przepraszam wszystkich. Tak jest moja znajomość filmów na podstawie Greenlina. Film był jaki był, okej. Okay. Sorry. Zawsze całe życie mi się dawało, że Donald Sutherland tam grał ich. Sorry, całe życie. Dawno nie oglądałem tego filmu po prostu. Stary, dałbym sobie jajca opiąć, że on tam był. Dzięki Bogu, że nie dałem, bo bym był bez jajec teraz pewnie. Wiesz, książka jest dużo bardziej... Ponownie, książka była pisana w... Pum, pum, pum. Wiesz, zresztą, że przede wszystkim trzeba pamiętać, że książka się dzieje w roku... Wiesz, Heinlein rzadko używał lat. W tym przypadku jakoś lata 2000, nie wiem, 7, 6, 5. I czy było zabawniej, to się dzieje w stanie zimnej wojny, która jest po wojnie atomowej. Wiesz, tego w filmie nie było.
No nie. Film to właśnie tak się współcześnie dzieje, że miasteczko coś się dzieje.
Wiesz, książka się dzieje powiedzmy w tych latach takich... Powiem, że... Ja bym powiedział tak, książka dzieje w takich troszkę klimatach pryfalotowskich, jeśli mogę tak powiedzieć. Czyli tak jakby świat Fallouta przed wojną nuklearną, albo przed tą główną, dużą wojną nuklearną, ale po jakiejś mniejszej wojnie nuklearnej. Znaczy, wiesz, już ta technika jest taka, powiedzmy, bardziej science fictionowata, jeśli mogę tak nazwać, ale to się dzieje ciągle w takim klimacie lat 50., 60. Są stacje kosmiczne, tak? Są kolonie kosmiczne, tak? Jest kolonia, zdaje się, na Wenus w książce. Są podróże statkami kosmicznymi. Tam przecież książka się kończy tym, że ludzie lecą na księżyc Saturna, bodajże walczyć z tymi najsami, tak? Na Tytan lecą, z tego co pamiętam. Także wiesz, są statki, więc jest taki, mówię, dla mnie to taki właśnie miks troszeczkę jakby falutowy, bo to się dzieje po wojnie atomowej, jest blok wschodni, Rosja, Chiny, jest blok zachodni, Stany Zjednoczone i generalnie są, wiesz, są po wojnie, generalnie świat jest taki lekko zrujnowany i tak dalej, nie? Więc to jest to, wiesz, tam w książce, tak jak mówisz, z jednej strony się mówi, że ci opanowani przez tych władców ludzie to byli troszeczkę opanowani przez komunizm. Z drugiej strony on tam wspomina w pewnym momencie, że Rosja jako pierwsza została opanowana, że Sowiecki Związek opanowany jako pierwszy przez kosmitów, bo właściwie tam nie było jakiejś specjalnej, wiesz, nie było tam takiej woli bycia wolnym. O.
Czyli Władcy Marionetek naprawdę w książce jest takim pełnowymiarowym właśnie science fiction.
Jak najbardziej.
Wielogatunkowym, a jednak film, to chyba ze względu na to, kiedy ten film kręcono i chyba ze względu na koszty. I teraz tak sobie myślę, że lepiej by było, jakby ten film doczekał się jakiegoś, nie wiem, nowej wersji, jakiegoś remake'u, bardziej bliższego temu oryginałowi, bo w tym momencie spokojnie można byłoby zastosować efekty specjalne, których wtedy nie to, że się nie dało, ale tak jak na przykład oglądasz te stare filmy ze Spider-Manem, prawda? Z lat 70. Coś takiego. No kręcono ze swoimi ze Spider-Manem, ale dopiero gdzieś tam pod koniec lat 90., kiedy już były była taka technologia, jeśli chodzi o grafikę komputerową, takie, że można było oddać wreszcie ducha tego bohatera.
Wiesz, jeszcze ważna rzecz w przypadku Władcy Marionetek książki, to sobie teraz przypomniałem. Są dwie wersje książki. Oryginalna wersja z lat 50. i wersja uncut. Director's Editor, or Writer Editor. Chodziło o to, że wersja oryginalna z lat 50. była, powiedzmy, momentami ciężko do przyjęcia dla wydawcy. Ona została chyba o połowę obcięta, albo jedną trzecią.
Ale to zastanawiam się, czy to jakieś związane właśnie z seksualnością?
Tak,
czy?
Między innymi. Na przykład tam była w książce, w tej pełnej wersji, jest scena taka, że gościu, ten główny bohater, tam ląduje w łóżku i kończy się seksem z jakąś laską, której nawet imienia nie poznał, nie? Po prostu, wiesz, poszedł do baru, wypili stukanko i on, wiesz, nie pamięta, nie? Tak, wiesz, to
w tamtych czasach nie do pomyślenia.
To totalnie wycięte, nie do pomyślenia. Te opanowane przez obcych tereny, tam się oni normalnie, wiesz, puszczają w telewizji, wiesz, że chodzi o to, że władcy marionetek, czy te robaki, one, powiedzmy, że ludzie, one nie znają seksu i tak dalej, więc ludzie opętani przez, czy faceci opętani, ludzie generalnie opętani przez tych władców, tracą wszelkiego rodzaju pociąg seksualny. I tak jest na początku książki. Ale później w książce okazuje się, że ci władcy odkryli seks i im się to mega spodobało. I normalnie w telewizji pokazują mu jakieś tam mega orgie. I to też zostało, wiesz, to zostało wyciągnięte. To sobie próbuję przypomnieć, jak to było w polskiej wersji, która to była wersja, bo wersja ta Uncut wyszła w latach 90. To chyba 90. albo 91. albo 92. rok, już po śmierci Heinena została wydana. Ta pierwsza wersja w ogóle została przepisana przez wydawców i tam było dosyć dużo wojny o to, nie? Natomiast próbuję sobie przypomnieć, ja przypuszczam, że wersja polska może być już oparta na...
Już tej wersji poszerzonej,
wersji
tak?
poszerzonej, tak. Muszę teraz wziąć do ręki obie książki i porównać. W sumie świetny pomysł, przeczytam sobie wersję polską i angielską znowu. Tadam!
Wiesz, symultanicznie, wiesz, jedno oko tutaj, drugie oko tam.
Ale wracając, wiesz, zróbmy taki szybki step back. Pytałeś, jakie książki bym polecił. Ja myślę, że na początku bym polecił jakieś bardziej klasyczne, takie standalone nowele. Jest jeśli ktoś chce koniecznie po polsku, mówię, tych wersji książek polskich nie wyszło aż tak dużo. Masz do wyboru bardzo lekkie książki Heinleina, czyli na przykład Dubler. Jest fajnie się czyta, takie czytadełko. Masz tą Glory Road, która po polsku jest Szlak Chwały, zdaje się nazywa. Znowu to jest taki troszeczkę takie lekkie fantasy science fiction, ale wiesz, nie trzeba się nad tym jakoś specjalnie skupiać. Mhm. Próbuję spojrzeć, znaleźć, jakie książki wyszły po polsku.
Między planetami, Władcy marionetek, Daleki patrol, to Starman Jones, o tym wspominaliśmy. Dubler to powiedziałeś. Drzwi do lata. To jest chyba coś, co poleciłeś jako chyba bardzo ciekawe.
Znaczy, Drzwi do lata to jest też mega leciutka książka. Dubler, o, wiesz, Dubler chyba zdaje się był opisany gdzieś jakoś w 2104 roku. Mhm. Czy w 2200 roku. I to jest też, to jest... Ja wiem, że ta książka dostała chyba Hugo.
Tak, dostała.
Może warto przyjrzeć tej książce. Hiob, Komedia Sprawiedliwości. To jest mega ciekawa książka, moim zdaniem.
Jedna z ostatnich książek Heinleina.
Jest mega ciekawa, jednocześnie jest... Chodzi o to, że to się dzieje w jakiejś tam... Jest o podróży między wymiarami generalnie. O gościu z babką, pewnego z jakiegoś tam powodu, skaczą pomiędzy dziwnymi wymiarami, wiesz, Ziemia tak jakby nasza, troszeczkę inna, wszystko się zmienia cały czas. I okazuje się, że cała ta ich podróż jest wynikiem zakładu między Lucyferem a Bogiem, którzy, wiesz, robią sobie poniekąd taki Hiob, jak to powieść Hioba była. I Bóg się okazuje tym złym de facto, Lucyfer tym dobrym. A w ogóle się okazuje, że nad tym wszystkim jest jeszcze jeden większy Bóg, czy jeden większa autorytet, do którego obaj odpowiadają. Więc jest to ciekawe. No. Potem wyszedł Kot, który przenika się ściany, Luna, Surowa Pani. Nie polecam, zdecydowanie polecam Kota, który przenika ściany na początku. Lunę ewentualnie. Między planetami to kolejna bardzo łatwa, taka, wiesz, taka młodzieżowa science fiction. Jest parę fajnych konceptów. Wiesz, mówię ponownie, szczególnie, że jeśli się na to popatrzy z poziomu czasu, to było pisane, nie? Mnie się na przykład bardzo podoba Piętaszek, czy tam Friday. Znowu są, zdaje się, są dwa tłumaczenia polskie, czy dwa wydania. To jest taki Bondowski z kobietą w głównym przykładzie, w głównej roli, plus w settingu takim science fiction, o takim lekko science fiction. Fajne, ja bardzo lubię. No i ja myślę, że na stadium zdecydowanie, nie wiem, myślę, że Władcy marionetek można by poczytać na początek, jako książkę, jeśli ktoś by chciał wybrać tylko trzy książki. Może Władcy marionetek, ewentualnie Żołnierze Kosmosu, najlepiej w oryginale. Aha. I ja wiem, i może to jest tych lekkich książek, tak na start. To jest coś naprawdę, wiesz, problem jest taki, że tej głównej, ten Future History i World as a Myth, no nie przeczytasz inaczej niż po angielsku. Bo po prostu nie wyszły, proste, nie? Wiesz, Matuzalek, Children, Time Enough for Love, A Number of the Beast, Sail Beyond the Sunset, The Man Who Sold the Moon. Te wszystkie książki nie wyszły w języku polskim.
No właśnie, ale myślisz, że jest jakiś problem, że nie chcę się wydać...
Wiesz co, ja podejrzewam, że książki Heinleina są stosunkowo trudne do sprzedania. Wiesz co, to są moje wild speculation, jeśli tak się mogę wyrazić, dzikie spekulacje. Wydaje mi się, że Heinlein mógł być nacenzurowanym za komuny. W związku z czym, wiesz, ja poznałem parę fanów Heinleina w Stanach, jak byłem. Ludzi, których się nie spodziewałem. I okazuje się, że jest mega popularny tam. Ludzie naprawdę kochają gościa. Tylko, że zaczynasz rozmawiać z ludźmi i okazuje się, że czasami ludzie coś często wychowali w pewnym sensie na Heinleinu. Ludzie czytali jego te książki dla młodych ludzi, tak? I potem powolutku jakiś tam progres robić, czytali coraz więcej, zaczęli czytać wszystko i to wszystko się jakoś łączy. W Polsce rzucono parę książek, wydartych z kontekstu, nieprzetłumaczony dokładnie. Myślę, że wiele osób na przykład przeczytało taką piętaszkę i tak, przeczytałem piętaszkę, mówię, no okej, okay, no. Koleś pisze o bzykaniu, jest główna bohaterka takich, właściwie to jest obiekt mokrych snów przeciętnego nastolatka. No czy to się nie da czytać, nie? Takie mega mizogonistyczne książki. No myślę, że ja tego czytać nie będę. Biorą takiego obcego w obcym kraju, czytają, właściwie o co to chodzi, nie? I co, wiesz, i się nie dziwię, podczas gdy mój na przykładowy przyjaciel Nate, on czytał od małego, on jest troszkę starszy ode mnie, ale na tyle ma już, wiesz, on czytał Wkładaj kombinezony w drogę, Starmana Jonesa, Między planetami, Citizens of the Galaxy, to, tamto, siamto, wamto. I wiesz, w jakiś sposób ten styl pisania, sposób tego, o czym pisze Heinlein, czy jak pisze Heinlein, to było coś, co czy w ogóle cały Heinlein, to było coś, w co on powoli wchodził. Tak jak my wchodzimy, ja wiem, w Lema na przykład, tak? Od bajek robotów, coraz dalej, tak? I ja myślę, że to jest to, że w Polsce tego nie ma po prostu.
No nic, w takim razie trzeba, mam nadzieję, że zakrzewiliśmy trochę.
Znaczy, wiesz, no, ja mogę tak, wiesz, tak naprawdę, wiesz, no godzinę, rozmawiamy już godzinę, nie wiem, czy mi cokolwiek powiedzieli, co by ludzi zainteresowało.
Nie, myślę, że sam fakt wymienienia kilku książek i opisania fabuły to już jest coś, co na przykład może zaciekawić, bo ja na przykład wiem, że z przyjemnością teraz sięgnę po latach po Władcy Mrowień tej książki, mimo że film pamiętam, to tych rzeczy, które opisywałeś właśnie z książki, to ja zupełnie nie pamiętam, więc to jakby dla mnie to jest na przykład na liście teraz do sięgnięcia.
Dla mnie fajnie, że jeszcze fajnie jest, że w jego przypadku, jak tam w części książek, którą pisał, to jest dla mnie zawsze ważne, że jego niektóre przewidania, czy wiele jego przewidania się po prostu sprawdziło. Tak? On na przykład w Space Cadetie pisał o telefonach komórkowych. Mhm. Stary, no, mamy telefony komórkowe, tak? W drzwiach do lata opisał łóżko wodne, tak jak powstało później.
Ale taki produkt science fiction.
Tak, wiesz, ale wiesz, to są takie fajne rzeczy, nie? W Pod Kane of Mars, wiesz...
Na pewno te wspomagane pancerze to jednak jest teraz coś, co widzimy...
Wiesz, w jednej z jego książek pojawia się chyba pierwszy raz w książkach statek pokoleniowy, tak? Że statek, który leci ileś tam, tak, przez ileś tam pokoleń. Na przykład w Matuzalem Children pojawia się koncept maskarady. Taki, że są ludzie, którzy żyją bardzo długo i maskaradują się, masquerade uprawiają, żeby inni się dowiedzieli, że żyją średnio po 200 czy 300 lat. No. Wiesz, kojarzy się to z czymś? Masquerade?
No z wampirem.
Nie,
no,
wiesz, i tym podobne rzeczy. Wiesz, dla mnie to jest fantastyczne, nie? Ja to uwielbiam. Mówię, ja mogę mówić godzinami, wiesz, no Heinlein dostał medal od NASA, tak, nasz Distinguished Cross, od takiego of Public Service od NASA, bo na przykład ludzie, którzy pracowali przy pierwszym programach Apollo i lotach lądowania na Księżycu, to byli ludzie, którzy wyrastali na nowelach, na opowiadaniach, na książkach Heinleina, którzy oglądali Destination Moon film, który był de facto jednym z pierwszych, jak nie pierwszym filmem, czy takim serialem, jak na możliwości lat 50. oparty na bodajże Rocket Ship Galileo, w którym, wiesz, podróż na Księżyc była oparta na, powiedzmy, podstawach naukowych ówczesnej techniki, czyli rakiety wieloczłonowe, takie, ślakie, owakie, lądowniki, cudawianki. I kolesie, którzy pracowali przy tym, oni, powiedzmy, nominowali Heinleina do tego krzyża, czy do tego medalu, za to, że inspirował ich do pracy nad lotem w kosmos, nie?
No, prawda jest taka, że gdyby nie właśnie tacy pisarze science fiction jak on, to wielu naukowców nie miałoby tych inspiracji, nie wiedzieliby do czego dążyć, bo te wizje się skądś biorą.
Ja sobie pozwolę przeczytać ten fragment o telefonie z książki. Say, your telephone is sounding. Oh, Matt fumbled in his pouch and got out his phone. I mówi hello, nie?
Czyli wyciągnął telefon z kieszeni,
z torby po prostu, wiesz, i on odebrał halo. I potem jest napisane, że potem było tam, że telefon działał tam, miał krótki zasięg, działał poprzez sieć przekaźników.
Czy dokładnie?
No, wiesz.
Telefonie komórkowe.
No, dokładnie telefonie komórkowe, nie? wracając jeszcze do tego, dlaczego, ja myślę, że dlatego jest mniej popularny w Polsce, bo jest, wiesz, cała seria tych młodzieżowych nowel Henleina, których masz chyba, nie wiem, 10. Więc wiesz, jak jesteś dzieciakiem i pierwsze co czytasz są właśnie takie książki i powiedzmy na tym dorastasz, bo zaczynasz czytać kolejne, jakieś typu Starship Troopers, Hiob, czy coś tam, to myślę, że masz troszkę inny odbiór tego pisarza niż my, powiedzmy, wychowy, którzy poznali, mieli okazję, że jak masz tam lat 14 czy 15, czytasz jakieś parę książek, których niektóre są zabawne, niektóre w ogóle nie mają żadnego sensu.
Tak. Trzeba zmienić tutaj podejście wśród tych drogich naszych słuchaczy, którzy nigdy z obrotem A. Heinleinem się nie zetknęli, że to nie jest tylko Kawaleria Kosmosu, że to jest naprawdę dużo, dużo bardzo ciekawych książek. I no i cóż, kończymy ten specjalny odcinek Fantastycznej Fantasmagierii, specjalnie dlatego, że po latach.
Raz na dwa lata. Chyba poprzednio jakoś w zeszłym roku, tak mi się wydaje.
Półtora roku tak spokojnie minęło. Jeśli nie dwa lata, to półtora roku, więc jeśli utrzymamy to tempo, to do 2020 to jeszcze dwa odcinki nagramy, więc nie jest źle. W każdym razie ważne, że pierwsze koty za płoty, prawda? Jak Fantastyczna Fantasmagieria powstała, to właściwie nie było takich podcastów. Znaczy, nie chcę mówić, że o tematyce fantastycznej, czy jakiejś innej, tak, czy popkulturze. Teraz jest cała masa, tak? Więc jakby misja Fantastycznej Fantasmagierii została wypełniona...
Dokładnie, w 100%.
7 lat temu. Więc teraz jakby są inni, którzy niosą tą pochodnię, prawda, czy nie wiem, olimpijski znicz.
Czekaj, według Mixcloud to było jakoś rok temu, ale to ciągle nie widzę dokładnej daty.
Starszy zerknąć na Fantasmagierię, tylko teraz... 19 stycznia.
Który rok?
No jak myślisz? 2015.
No to troszeczkę ponad rok temu, no.
No troszeczkę ponad rok temu i 9 miesięcy.
Kalendarzowo jest to rok. Czyli jeśli byśmy się zebrali pomiędzy dzisiaj a końcem grudnia, moglibyśmy nagrać kolejną, która by była...
Tak, wyszło jak co roku.
To by była na styczniu, normalnie, wtedy byśmy co roku, mielibyśmy co roku wychodziła Fantasmagieria, nie?
Trzeba będzie w takim razie odgrzebać te materiały dotyczące podmorskiego science fiction.
Stary, naczytałem się książek, nagrałem się w gry.
No wiem, tylko trzeba odświeżyć pamięć w tym sensie.
Ja jestem gotowy.
My body is ready.
Tym bardziej, że wiesz, podmorskie tematy mi są bardzo bliskie, więc...
No dobrze, dziękuję ci, drogi Bernardzie.
Dziękuję ci, drogi Damianie i naszym drogim radiosłuchaczom.
Wszystkim czem.
Wszystkim dwóm, obu.
Tak, dziewczynom przede wszystkim, bo doszły mnie głosy, że jednak płeć piękna słucha Fantasmagierii, więc...
No tak, moja żona i twoja żona, tak? No to już...
Mimowolnie, jak to się mówi, tak?
Są dwie, dokładnie, mimowolnie słuchamy, bo słyszą nas, jak siedzimy i gadamy głośno. Aż nie, story, przepraszam, to są już trzy dziewczyny. Moja żona, twoja żona i twoja córka.
Więc, no jeszcze parę osób, będziemy najpopularniejszym w Polsce podcastem tej tematyce, więc jest o co się mówić. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, lubić na Facebooku, dołączać do grupy Fantasmagierii, tam komentować, wrzucać. To jest ciekawe miejsce do nasza grupa, bo tam się pojawiają właśnie przeważnie rzeczy o tematyce science fiction. Takie małe, prawda? Takie małe miejsce dla maniaków science fiction różnej maści.
Tak, no dla wszystkich.
Chyba nawet więcej science fiction niż na przykład o samych grach. Trzeba przyznać, bo ja mam strasznie taki sentyment na przykład do grafik. Jest taki profil World of Science Fiction, już nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywa. Dokładnie, pewnej nazwy, ale tam naprawdę fantastyczne rzeczy się pojawiają i czasami sobie lubię przekleić, więc naprawdę wpadajcie do naszej grupy i tam możecie z nami dyskutować. No cóż, no to do następnego, Bernardzie. Oby szybciej.
Oby to się zdarzyło w najbliższych 52 latach. Roku. W następnych 12 miesiącach. Ustalmy sobie realny cel. Następne 12 miesięcy.
Ale wtedy pamiętasz, że to było tak realnie. Nawet mieliśmy rozpiskę. Bo teraz to jest totalnie na spontanie nagrane. To, że właśnie faktycznie Bernard jest wielkim fanem Heinleina, tutaj pomogło zorganizować to wszystko, ale poprzednie odcinki mieliśmy na rozpiskach, więc...
Dobrze, to...
Więc następny odcinek już będzie rzeczywiście przygotowany.
Ale powiem tak, mamy rozpiskę do tego podwodnego świata.
On jest, wystarczy ją odkurzyć, tak.
No to zacznijmy się tym, a ja się dostosuję do nagrywania.
Poczekamy na odzew. No i do usłyszenia następnego, hej.
No hej. W listy kończę takiej treści, że ktoś ukradł księżyc.